Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. Zachęcam Was też do obserwowania, oceniania i dzielenia się moim podcastem ze znajomymi i w mediach społecznościowych. Wasze oceny mogą sprawić, że treści, których teraz słuchacie, przebiją się przez algorytmy platform i dotrą do kolejnych słuchaczy. A dziś w podcaście Pracownia o tych, którzy chcą tworzyć gry, ale nie chcą powtarzającego się crunchu, kultury nadgodzin, toksycznej atmosfery i pracy pod ogromną presją, co może odbijać się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Chcą poprawić warunki pracy, zapewnić stabilność zatrudnienia, szukać rozwiązań w czasach kryzysu i masowych zwolnień, a przede wszystkim edukować i zmieniać branżę gier na lepsze, bo bez tej zmiany nie widzą przyszłości. Mowa już o ponad setce osób zaangażowanych w Polish Game Dev Workers Union, czyli Związek Pracowników Branży Gier. O tym, jak wyglądają ich starania, opowiada Toli Kulczycki. Zapraszam.
A ze mną jest już Toli Kulczycki ze Związku Zawodowego Polish Game Dev Workers, czyli Związku Zawodowego Pracowników Branży Gier. Cześć.
Hejka, witam.
Na początek chciałbym zapytać, po co związek zawodowy w takiej wspaniałej branży, gdzie od lat się słyszy o wspaniałych zarobkach. Każdy też jest, mam wrażenie, takie częste z przeczucie kowalem własnego losu. Czy te czasy, że tak się twierdziło, że to samemu każdy musi wynegocjować swoje atrakcyjne warunki pracy, już się skończyły?
No niestety obawiam się, że ta mrzonka, z którą zawsze było trochę problemów, już całkowicie upadła. W zeszłym roku mieliśmy, naszym zdaniem, jeden z gorszych lat funkcjonowania naszego przemysłu. Tragedia, jaką były masowe zwolnienia ludzi, 15 tysięcy zamkniętych miejsc pracy, diametralnie wpłynęły na sytuację w ogóle zatrudnienia na rynku, szczególnie na pozycjach juniorskich, chociaż nie tylko. No i to już nie jest taka sielanka, jak kiedyś była. Musimy być razem w takiej sytuacji, nie tylko ze względu na to, że nasza pozycja negocjacyjna jest słabsza niż kiedykolwiek wcześniej była, jeśli mówiąc o nas jako o jednostkach, ale też ze względu na to, że po prostu w sytuacjach takich jak ta, w obliczu takiego kryzysu, jaki przechodzi nasza branża dzisiaj, musimy po prostu być razem, bo inaczej nie wytrzymamy tego jako przemysł.
O ten kryzys za chwileczkę zapytam, ale wcześniej zapytam o taką przeszłość, bo faktycznie, tak jak mówisz, branża gier ma sporo grzechów na sumieniu. Od lat tak naprawdę słyszy się o takiej kulturze crunchu, czyli obowiązkowych często nadgodzin, toksycznej atmosferze, ogromnej presji też na wynik. No i to wszystko odbija się na pracownikach. I zastanawiam się, jak związek zawodowy może wpłynąć na kulturę pracy w danej firmie.
Jest tego masa. Przede wszystkim, jeśli mówimy o crunchu konkretnie, crunch dzieli się według nas na dwa takie odrębne zjawiska, jakim jest crunch taki systemowy, narzucony przez pracodawców, którzy muszą wydać produkt i w wyniku słabego planowania wrzucają na pracowników nieludzkie ilości nadgodzin, bardzo często pod przymusem. I to jest jedna sytuacja, która niestety jeszcze w branży funkcjonuje dosyć obszernie, szczególnie niestety w małych i średnich studiach. No i jest kultura crunchu, kultura, która wynika z tego systemowego nastawienia oraz z tego, jak, no nie ukrywajmy, ciężkie jest stworzenie i wydanie gry. Zasadniczo to, że gry się ukazują, no ja zawsze uważam za cud, natomiast taka mentalność na dłuższą metę tworzy w ludziach poczucie, że oni muszą crunchować, żeby ich projekt, który jest ich pasją, ich życiem, ich miłością, żeby on w ogóle wyszedł, to oni muszą się zachorować na śmierć. No i przede wszystkim tu jest kilka opcji. Jeśli chodzi o, o crunch, z którym teraz studia coraz częściej podejmują walkę, no to te, które nie podejmują, bardzo często przez niepodejmowanie walki z crunchem i udzielanie się do crunchu systemowego łamią prawa pracy. Na to jest oczywisty brak naszej zgody i jeśli ktokolwiek zgłosi się do nas ze studia mówiąc, że ich szefowie zmuszają do nadgodzin, no to to będzie grupa pracowników, z którą będziemy walczyć po prostu bez zadawania żadnych pytań, bo to jest niedopuszczalne i prowadzi po prostu do tego, o czym mówimy, czyli do kultury crunchu.
Mówisz o kodeksie pracy, a no wiele osób w tej branży zatrudnionych jest na B2B, czyli no jakby sami są w jakiś sposób, powiedzmy, działalnościami gospodarczymi, więc często te przepisy, tak jak pracowników etatowych, ich po prostu nie dotyczą, więc no, ktoś może powiedzieć.
No i tu właśnie wchodzi związek. Od 2019 pracownicy na B2B mogą być osobami członkowskimi związków zawodowych. No i crunch to jest bardzo rzadko przeżycie indywidualne. To bardzo często wynika z ogromnego niedoplanowania pewnych zależności produkcyjnych, w których cała grupa pracowników jest zmuszona do pracowania na nadgodzinach. Natomiast w sytuacji, w której negocjujemy jako grupa, a nie jako jednostki, no to pole do negocjacji w takich sytuacjach zupełnie się zmienia. Oczywiście jakby nie mówimy, że to jest coś, co uda się zrobić w jeden dzień, natomiast w momencie, w którym zawiążemy grupy negocjacyjne w wielu studiach, które nie walczą odpowiednio z crunchem i które zmuszają swoich pracowników do nadgodzin, to szeroki front negocjacyjny pracowników na UZ-kach, UOP-ach i B2B nie będzie miał problemu z poradzeniem sobie z takimi sytuacjami. Bądź co bądź, no bez nas tych gier nie wydadzą.
No, ważna z tego świadomość, żeby u szefów różnego rodzaju w tych firmach ten element ludzki właśnie był no, dostrzegalny, tak? Że właśnie bez pracowników tych gier się nie uda zrobić. A no i ale jednak myślę sobie w przeszłości, mam nadzieję, że to jest jednak coraz rzadsze, no w przeszłości, no przecież też pracowali ludzie i też bez nich te gry by się nie ukazywały, a jednak no, cały czas do tego dochodziło. To było tak zresztą, tak jak nawet sam opisywałem przed laty, no, w sposób w jakiś, można powiedzieć, zarządzania, że no, nie ma innego, tylko to jest jeden właściwy. Jak rozmawiałem z takimi starszymi osobami, które w branży siedzą od nie wiem, kilkunastu czy 20 lat, no to był w jakiś sposób, nawet to usprawiedliwiali, że właściwie innego modelu tak, nie tak. mają, więc nie znają, więc trudno mi też jakby wierzyć, że ta zmiana będzie taka łatwa.
Nie będzie łatwa, oczywiście, że nie będzie łatwa. To nie jest tylko kwestia wzięcia się, skupienia razem, ale też pokazania ludziom, że alternatywy są możliwe, że tworzenie gier nie musi być ciągłym harowaniem na nadgodzinach, po weekendach, że tak długo jak pracujemy systematycznie i planujemy odpowiednio, jesteśmy niezależnie od rozmiarów studia w stanie wydać grę w warunkach, które nie wymagają od nikogo zapracowania się na śmierć czy poniesienia tak zwanych ofiar stresowych. Jak to było, też ukazywały się takie historie o studiach w Ameryce, że po dużych produkcjach następowały tak zwane ofiary stresowe, czyli ludzie przepracujący się tak skrajnie, że po prostu nie byli w stanie funkcjonować po zakończeniu produkcji i po prostu znikali na kilka miesięcy. To jest rzeczywistość, w którą masa osób wierzy, że to jest jedyny sposób, w jaki jesteśmy w stanie budować gry, ale rzeczywistość jest trochę bardziej kolorowa. Tylko musimy o nią zawalczyć, bo nie wszyscy inwestorzy będą chcieli, żeby przeprowadzać takie reformy, bo bardzo często wymaga to trochę wyższych kosztów, tak zwanych upfront, czy podjęcia jakiejś fundamentalnej reorganizacji funkcjonowania produkcji w niektórych firmach, ale wierzymy, że to jest wóz albo przewóz. Albo to zrobimy teraz i albo odczarujemy to, jak wyglądają produkcje dzisiaj, albo za kilka lat nie będzie już tego przemysłu. Po prostu nie będziemy go w stanie uratować. Mówię tutaj trochę hiperbolicznie oczywiście, nie? W sensie zawsze się znajdą dzicy pasjonaści, którzy będą robić gry, natomiast ten biznes pracował za długo na pasji i na wyciąganiu z ludzi tej pasji. Czas, żeby popracował trochę nad zatrzymaniu.
Związek zawodowy jest skuteczny, kiedy rośnie w siłę, kiedy ma składa się z wielu osób. I to jest moje kolejne pytanie. Od ile osób zaczynaliście? Ile wasz związek teraz liczy? Jak to się zmienia? No bo też już mijają kolejne miesiące. Jesteście zasypani lawiną wniosków?
Na początku byliśmy, teraz to już trochę spowolniło, no naturalnie jakby jak pojawia się publicznie taka instytucja, to masa ludzi, która się dowiaduje, chce do niej dołączyć, a później to trochę zwalnia. Nie będę wchodził w szczegóły naszej strategii rekrutacyjnej ze względu na tajne przez poufne, jak to mówią, natomiast zaczynaliśmy z trochę powyżej 10 osób. No bo 10 osób to jest wymagana liczba, żeby założyć w ogóle komisję, czy to zakładową, czy międzyzakładową. My zaczynaliśmy jako zakładowa, mieliśmy trochę powyżej 10 osób, na chwilę obecną jest to ponad 100 osób. No jest to, było to wyzwanie rosnąć tak szybko. Musieliśmy bardzo szybko przystosowywać się do tego, że liczba nasza jest po prostu ogromna i żeby sobie z tym jakoś w ogóle poradzić, to musieliśmy wprowadzić jakąś taką bardziej efektywną komunikację. Nie byliśmy już grupką ludzi, co chce coś zmienić, tylko byliśmy, wiesz, no, ruchem masowym. Trochę przesadzam, no ale no jednak wzrost na przestrzeni tam kilku miesięcy z 10 w kilkadziesiąt na 100 osób to była trochę przeprawa przez lawinę, ale no to są fantastyczna grupa osób, która jest faktycznie zaangażowana i która faktycznie wierzy, że w tym przemyśle jest jeszcze co zmieniać i jest jak go ratować.
Dopytam o to reakcję, no bo nie wszyscy, oczywiście ten wzrost jest no, bardzo duży, imponujący i mogę wam tylko pogratulować, ale jestem ciekaw, jakie były reakcje, no bo jedni się pewnie zapisywali, ale pewnie nie wszyscy, więc jakie są reakcje w tych zespołach, jak ludzie do tego podchodzą, czy wierzą w tą zmianę, czy raczej się obawiają, że może lepiej jednak się nie wychylać?
Znaczy, wiesz, no, samo dołączenie no, to nie jest wychylenie się. W sensie my mamy to ponad 100 osób, a świat wie o 6, 7 w tym momencie, kilku, nie? Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, żeby utrzymać tożsamość naszej ekipy w tajemnicy. No i to jest jakby nie bardzo ważne dla nas pryncypium po prostu. Natomiast jeśli chodzi o samą reakcję na to, jak to wyglądało na początku, no to no były rezerwacje, nie? W sensie nadal trochę są. Ludzie dzisiaj w Polsce nie są wychowywani na tym, czym są związki zawodowe, dzisiaj są wychowywani na tym, jak założyć firmę, więc jak pojawia się związek zawodowy w ich miejscu pracy, to trochę nie wiedzą, jak zareagować. Natomiast generalnie były bardzo ciepłe i od weteranów, którzy od dawna jakby siedzą w tym i wiedzą, że coś z tym trzeba zrobić, bo przyszłość jest, zapowiada się coraz mroczniej. I od ludzi, którzy są krócej w przemyśle, którzy martwią się o stabilność swojego zatrudnienia. No, po prostu wyniki tych masowych zwolnień i podnoszących się kompetencji na poziomach juniorskich, wstępowych, z brakiem podnoszących się płac na tych stanowiskach, no to jest trochę straszne dla nich i jakby obie te strony, oba te pokolenia są nam w pewnym stopniu wdzięczne i są zadowolone, że taka inicjatywa powstaje. Chociaż jakby nie wszyscy z tych ludzi chce się zapisywać i to okej. Okay. Jakby myślę, że każdy potrzebuje z tym trochę posiedzieć, pomyśleć, jak to dla niego personalnie wygląda. Ale myślę, że prędzej czy później i oni dołączą, jak zobaczą, jaką to ma siłę, potencjał i możliwości po prostu.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką strukturę wieku? Bo zastanawiam się, czy to jest jakaś taka kwestia pokoleniowa, czy raczej tego nie widać?
Raczej tego nie widać. To jest bardzo duża grupa z całego pola game devowego, od wieloletnich weteranów, tak jak, prawda, Artur Ganszyniec czy Paula Mackiewicz-Armstrong, którzy są już po kilku produkcjach i wiedzą, jak to wygląda, aż po mnie. Ja jestem w tej branży, no jutro będzie, ale nie, w tym roku będzie 3 lata, a jutro jest moja druga rocznica w CD Projekt, nie? Więc ja jestem dosyć krótko, więc to jest cała masa osób. My chcemy być reprezentantami ich wszystkich. Wiemy, że mamy świadomość, że część starszych deweloperów będących tutaj, wiesz, dekadę dłużej, ma problemy z utożsamieniem się, nie wiem, ze mną w obliczu tego, że jestem w branży dużo krócej, czy niektóre młodsze osoby mają problemy z utożsamieniem się z częścią starszych reprezentantów, bo uważają, że oni nie mają aż takich dużych problemów ze stabilnością zatrudnienia i nie wiedzą, jak ciężki to jest dla nich problem. O tyle jakby dopełniamy się i jeden młodzieńczy ferwor jest zapełniany drugą starczą mądrością, że tak to...
Te grupy mogą się świetnie uzupełniać, wiedzą, doświadczenie, z drugiej strony właśnie jakimś takim zaangażowaniem, tak, jeszcze z młodą krwią.
Tak, dla nas... Poza tym, że jesteśmy związkiem zawodowym i wypełniamy wszystkie obowiązki z tym związane, chcemy jednać tą społeczność, bo mamy duży interes w tym, żeby być razem i zrozumieć, że mamy wspólne problemy i jeden duży wspólny problem, którym jest unsustainability branży, i najlepiej uda nam się walczyć o przyszłość branży, kiedy jesteśmy wszyscy razem i kiedy mamy spójne community. Mamy taką społeczność, która jest w stanie pomagać sobie szukać pracy czy rozwiązywać problemy zatrudnieniowe. To jest dla nas też bardzo ważne, żeby budować taką wspólnotę wśród pracowników game devu.
Wspólnotę, która ma właśnie dbać o dobro i przyszłość całej branży, więc można powiedzieć, że szefowie, nie wiem, prezesi albo członkowie zarządu firmy powinni wam przyklasnąć. Więc jakie były reakcje z drugiej tej strony, jak to się mówi? CD Projekt, z tego co czytałem, uznał istnienie waszego związku zawodowego. Ucieszyli się?
Tak, myślę, że na dłuższą metę widzą w nas partnera dialogu społecznego, pełnoprawnego, i dla nas ten wizerunek jest bardzo istotny. Myślę, że nasz głos w tym wszystkim, co się dzieje teraz w branży, jest kluczowy, nie? Więc szefowie muszą to uznać. Na razie w CD Projekcie nie mieliśmy problemu z znalezieniem zrozumienia. Wiem, że nie wszędzie tak będzie, że niektórzy prezesi czy inwestorzy będą widzieli nas jako zagrożenie dla krótkoterminowych zarobków, czy dla strategii, która tak im się podobała i tak im działała przez tyle lat i która w tym roku przyniosła im rekordowe zyski, no ale nie mamy wyboru poza walczeniem o to, co nasze, nie? I mówieniem głośno o tym, czego my potrzebujemy w obliczu tego kryzysu. Nie ma opcji, że po prostu od tego odstąpimy i jeśli będą chcieli nas włączyć w ten dialog i uznać nas jako partnera do dialogu, to świetnie, to jesteśmy w stanie kooperować i tworzyć świetne rzeczy. No bo nam fundamentalnie, to jest podstawowe pytanie. Firma istnieje po to, żeby generować zyski dla akcjonariuszy czy dla inwestorów. Natomiast czy przy tym jest interes firmy, żeby słuchać pracowników, żeby razem z nimi tworzyć fantastyczne gry, tak jak mówią w korporacyjnych wartościach? No na razie wygląda, że tak. Im dalej pójdziemy, tym zobaczymy, jak będzie, nie? To jest po prostu litmus test dla niektórych, czy za wartością tworzenia dobrych gier stoi też słuchanie pracowników. I tak, no myślę, że dla nich też to będzie na dłuższą metę dobrze. Po prostu niektórzy jeszcze o tym nie są świadomi, jak poważny jest problem, z którym teraz się mierzymy jako branża i nie wiedzą, że krótkotrwałe zyski będą bardzo szybko stracone, jeśli czegoś z tym nie zrobimy, a przez coś z tym zrobimy, mam na myśli, posłuchamy głosu pracowników tej branży.
O tym, że związki zawodowe mogą być korzystne dla przedsiębiorstw, miałem jeden odcinek w pierwszym sezonie mojego podcastu, więc też do niego odsyłam i wrzucę ten link do tego odcinka, do opisu tego odcinka. A ja chciałem jeszcze zapytać o takie pozostałe cele waszego związku zawodowego, bo czytałem, że dążycie na przykład do tego, aby ludzie mieli możliwość zatrudnienia na umowie o pracę, bo ma im się to opłacać w takiej dalszej perspektywie. Natomiast z moich obserwacji no raczej to wygląda tak, że nawet wielu samych pracowników wybiera dzisiaj to zatrudnienie B2B, bo wolą, mówiąc kolokwialnie, większe pieniądze tu i teraz niż jakąś tam mrzonkę emeryturze.
No i tutaj pojawia się jakby kluczowa dla nas kwestia w tym roku i w następnym naszego działania, to znaczy element edukacyjny. Bardzo duża ilość pracowników, szczególnie wchodzących w branżę do mniejszych studiów, nie mówi się wszystkiego co do różnic pomiędzy umowami, jakie benefity funkcjonują na każdej z umów. No i często nie daje się im właśnie tego wyboru. A z racji, że edukacja w szkołach na podstawach przedsiębiorczości na ten temat jest nikła i niewystarczająca, no to bardzo dużo ludzi przychodzi i mówi, no fajnie, będę przez te pierwsze lata, kiedy mam zniżkę podatkową, zarabiać więcej, a później pewnie będę zarabiać tyle, że już mi się w ogóle będzie opłacać. Natomiast rzeczywistość czasem jest trochę mroczniejsza i czasem człowiek musi iść na przykład na chorobowe, a się okazuje, że dany pracodawca na przykład na B2B chorobowego nie uzna. Ja mam o tyle szczęście, że u mnie w CD Projekcie tak nie jest, natomiast wiem, że są miejsca w branży, gdzie się niestety tak robi. Są też miejsca w branży, gdzie zatrudnia się na przykład praktycznie tylko na B2B do pewnego bardzo, bardzo wysokiego stopnia, tudzież zatrudnia się tylko na umowach zlecenia. No i to jest bardzo, bardzo poważny problem. Problem, o którym się niestety nie mówi tyle, ile się powinno.
Czyli będziecie edukować i pewnie uświadamiać, tak?
To jest po prostu dla nas bardzo ważne, żeby tłumaczyć jasno i przejrzyście, czym się te umowy różnią. Nie mówimy, że dla każdego umowa o pracę to jest optymalna forma zatrudnienia tu i teraz, bo są ludzie, którzy będą potrzebować tu i teraz więcej pieniędzy, bo nie są w stanie przeżyć na przykład z rosnącymi czynszami. Takie sytuacje są, ale potrzebujemy, żeby pracownicy w tej sytuacji wiedzieli pełną skalę tego, na co się godzą i co za tym będzie szło. Co ważniejsze, mamy w branży masę pracowników z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Polski, nie mając pojęcia o polskim prawie pracy, a że pracodawca nie musi ich informować o niczym co do prawa pracy, to jest w stanie ich ustawić na korzystną dla stricte pracodawcy formę zatrudnienia, bez koniecznie uwzględnienia ich potrzeb. No i to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne i dla inicjatywy pracowniczej też w nadchodzących 2 latach, żeby podjąć ten temat pracowników imigrantów, bo no, ktoś musi, a kto inny jak związki zawodowe w tej sytuacji.
To uświadomianie i ta edukacja troszeczkę mi się łączy z tym, że to trochę będzie takie obdzieranie ze złudzeń tych marzeń, bo...
Tak. I ja do momentu, jak ktoś mi zaproponował w ogóle umowę na B2B, to ja nie wiedziałem w ogóle z czym, jak to wygląda, ale obliczyłem sobie i ja na przykład w momencie, w którym mi proponowano umowę B2B, zarabiałbym mniej na umowie B2B, aniżeli na umowie o pracę. Bo no to wymaga wystarczającego pułapu zarobków, wymaga tego, że masz możliwość skorzystania z tej ulgi na start, no i nie mówiąc o tym, że później sam się rozliczasz i potrzebujesz pomocy ze strony
księgowej,
tak, którą czasem użyczy ci twój pracodawca, a czasem też nie. No więc to jest też trochę, wymaga nie tylko wewnętrznego uświadomienia pracowników na temat tego, jak zmitologizowane są te formy zatrudnienia, ale też pokazania na zewnątrz, hej, jesteśmy różnorodni, mamy różnorodne potrzeby, chcemy mieć wybór w tej sytuacji. Niekoniecznie wszyscy chcemy być zatrudnieni na B2B.
Też myślę, że taką ważnym miejscem do uświadamiania mogą być na przykład no nie wiem, jakieś koła studenckie, czy w ogóle jakieś miejsca na studiach, bo wiele osób wtedy ci tam zaczyna pierwsze prace, pierwsze zlecenia chwytać i też takie osoby są gotowe, młodsze osoby są gotowe no, znieść więcej, poświęcić właśnie te dobre warunki pracy, znieść nadgodziny, żeby tylko robić to, co kochają, a firmy no, skrzętnie to wykorzystują, no bo wymagają z tych poświęceń. Jak tutaj będziecie, no nie wiem, opowiadać o tej pracy, żeby z jednej strony no, nie zniechęcić, no bo to może być piękna przygoda, no ale z drugiej strony, no żeby pokazać, że ten medal ma 2 strony.
No, mamy o tyle szczęścia, że grupy studenckie wychodzą do nas z prośbami o wizyty na konferencjach, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo zadowoleni. Braliśmy udział i w Poligonie organizowanym przez Politechnikę i w Indie Game Festie. To jest coś, na co mi ciężko powiedzieć z racji, że ja teoretycznie jestem grupą docelową, nie? Jako młoda osoba, więc ciężko mi powiedzieć, co by do mnie dotarło. Natomiast jeśli mówimy o wychodzeniu na zewnątrz i niezniechęcaniu, to kluczowe jest tu pokazanie, dlaczego w ogóle my jako związek istniejemy. I od początku, od naszego założenia mówiliśmy, jesteśmy, bo my chcemy robić to, co kochamy, gry, z których jesteśmy dumni, w środowisku, które nie chce nas zniszczyć. I pokazać, że te alternatywy, metody zarządzania, które nie wymagają nadwymiarowych nadgodzin przymusowych, istnieją i można za ich pomocą stworzyć fantastyczne gry. Myślę, że to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Pokazać wchodzącym na ten rynek, że spotkają się z perspektywą, że nie ma innego wyjścia. To trzeba przekrunchować, trzeba przeharować, trzeba przetyrać, pokazać młodym ludziom wchodzącym do game devu, że to tak nie musi być, nie? Że jeśli spotykają się z tym, to jest problem, który da się rozwiązać, a nie porządek, który jest po prostu nie do zachwiania, nie? Dać im trochę nadziei na to, że może być lepiej.
Ja pamiętam, jak opisywałem w jednym z tekstów, jak taka praca w CD Projekcie akurat wyglądała, właśnie bez różowych okularów, które jako młodzi ludzie czasem nakładamy. Też w mojej branży też te podobne problemy, że tak powiem, występują i występowały, więc te różowe okulary też z doświadczenia mojego własnego znam. I pamiętam, że wówczas puentą tego tekstu było takie stwierdzenie, że no przydałby nam się związek zawodowy, jak rozmawiałem właśnie z pracownikami, pracowniczkami, ale mało kto wierzył, że to się uda. To był 2001 rok, minęło kilka lat i proszę, jesteście, ale też pewna zmiana była obiecywana przez samą firmę. Obiecywano, że ogłoszono właściwie taką nową strategię pracy w firmie. Zapewniano, że ta kultura, ten model pracy oparty na crunchu się skończy, że wprowadzanie zostanie zrównoważony rozwój firmy i przyjazne środowiska pracy, będą szkolenia antymobbingowe. No, generalnie rzecz biorąc, te wszystkie propracownicze rzeczy. Minęło kilka lat i właściwie tyle, co z tego, co rozumiem, wynoszą twoje doświadczenia w firmie, więc jak ty obserwujesz tą zmianę?
Ja obserwuję tę zmianę głównie przez pryzmat tego, co mówią mi starsi współpracownicy, ale jakby kierując się wypowiedziami Pauli, która też jest reprezentantką związku, jest dużo lepiej niż było. Faktycznie została przyłożona uwaga, żeby z nadgodzinami walczyć. Nie oznacza to, że w produkcji Phantom Liberty ich nie było, ale było ich dużo mniej i efektywnie nie było takiego crunchu, jaki był przy produkcji podstawki. Bardzo często też używamy tego jako przykład, że w większych studiach też to jest możliwe, że przy produkcjach AAA też da się zmienić kurs na taki, który jest mniej szkodliwy dla pracowników, który jest mniej wyczerpujący i mniej oparty na tym, że ludzie robią przymusowe nadgodziny, a faktycznie jest oparty na tym, że pracownicy to ludzie i trzeba wszystko prawidłowo zaplanować, żeby wyszło w odpowiednim czasie, niewymagającym mordęgi pracowników. Więc to faktycznie poszło w dobrą stronę i ja oceniam to dosyć pozytywnie. Niemniej faktycznie jakby wnioski z tamtego okresu też jakby przerodziły się w postulaty dla związku ogólnie. No i pozostaje dalej kwestia tego kulturowego elementu crunchu, czyli ludzi, którzy nadal mają poczucie, że powinni sami przychodzić w weekendy, nie deklarować swoich godzin i pracować za darmo, żeby udało się dokończyć jakieś cele. No i to jest nadal walka z pewnymi przyzwyczajeniami, którą musimy podejmować razem.
Czyli jest lepiej, ale no w branży, jak już mówiliśmy, ogólnie rzecz biorąc jest gorzej, no bo te zwolnienia, czy w CD Projekcie, czy w innych, bo to nie tylko CD Projekt, no wiele firm w ostatnich miesiącach no, dokonywało sporych redukcji. Jestem ciekaw, jak właśnie związki zawodowe mogą z jednej strony pomóc pracownikom w obliczu tych zwolnień, a z drugiej pracodawcom w obliczu takiego kryzysu.
Pracodawcy bardzo często w sytuacjach takich jak ta myślą bardzo pochopnie. Podejmują decyzje na podstawie wniosków podjętych za nich przez reprezentantów firm konsultingowych, przekonani, że nie mają czasu teraz tego konsultować z pracownikami i podejmują decyzje, które są na dłuższą metę po prostu szkodliwe. Natomiast sytuacja, w której pojawia się komisja w miejscu pracy, w którym mają być zwolnienia, to jest sytuacja, gdzie tego dialogu społecznego nie da się uniknąć. Nie da się uniknąć bycia, nie da się uniknąć zetknięcia z alternatywami, z rozwiązaniami, które nie wymagają pozbawienia dziesiątek czy setek ludzi zatrudnienia. Spotykają się z alternatywnymi interpretacjami, pokazem tego, że zwolnienie ludzi na kilka miesięcy i zatrudnienie ich z powrotem nie przysporzy nam zysków, a wręcz przeciwnie, może powodować szkody. Spotykają się po prostu z alternatywną perspektywą, która w sytuacji kryzysu może pokazać im, że może wywracanie całej planszy do góry nogami, które jest rozwiązaniem ryzykownym i strasznie szkodliwym, nie jest jedynym rozwiązaniem i że tego da się uniknąć inaczej. To jest, jeśli chodzi o perspektywę pracodawcy, tak. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę pracowników, no to jest właśnie ten element przedstawienia alternatywy. Zwolnienia wbrew pozorom nie zawsze są efektywne kosztownie. Są czasami wręcz szkodliwe ze względu na to, że płaska tabela, struktura zatrudnienia przedstawiona firmie konsultingowej nie pokazuje wszystkich zależności między pracownikami. Nie pokazuje tego, że jeśli technik z jakiegoś teamu zostanie zwolniony, to nagle czwórka artystów jest dwukrotnie mniej efektywna. No nie? Jakby to jest perspektywa, której nie zobaczysz na tabelkach i wykresach, natomiast związek zawodowy, który jest wewnątrz grupy pracowniczej, jest ci w stanie pokazać i wytłumaczyć. Jesteśmy w stanie pokazać alternatywy typu zmniejszenie wymiaru godzinowego na przykład na określony okres, pokazanie alternatywy, gdzie można indziej uciąć koszta, żeby móc tych pracowników zatrzymać, żeby nie musieć liczyć się z utratą talentów z firmy, ludzi wyszkolonych, którzy wiedzą, jak funkcjonuje firma wewnętrznie. No to są, to jest po prostu pokazanie kontekstu pracowniczego, który pozwoli uniknąć lub zmniejszyć skalę tych zwolnień, natomiast są sytuacje, w których nie będziemy w stanie wygrać i w których faktycznie firma popełniła szerszy błąd, którego nie byliśmy w stanie powstrzymać, że zatrudniła za dużo osób i nie jest w stanie uciąć kosztów i nie chce z nami dyskutować o alternatywach. W takich sytuacjach wchodzi ten element społeczności, o której mówiliśmy. I chcemy funkcjonować jako trochę wewnętrzny Glassdoor, jako wsparcie dla siebie nawzajem, jeśli chodzi o pisanie CV, listów, cover letters, listów intencyjnych. To wszystko jest coś, z czym możemy sobie nawzajem pomóc i coś, co dzięki związkowi zawodowemu jest dużo łatwiejsze.
Jeszcze przychodzi mi do głowy, bo kiedy do tych zwolnień już dochodzi, no to związek zawodowy też może negocjować na przykład większe odprawy niż jest to w umowie, jakieś dodatkowe warunki, które firma może przyznać tym pracownikom, którzy no jednak muszą odejść. W umowie mają, nie wiem, miesiąc wypowiedzenia, a czasem się ten okres wypowiedzenia zwiększa do 3, czy jeszcze, nie wiem, do 6 miesięcy. I to jakby lądowanie potem na rynku pracy nie jest aż takie twarde.
Jeśli chodzi o zwiększenie czasu wypowiedzenia, to jest bardzo trudny element z racji, że czasem firmy myślą sobie, że dobra, zwolnimy tą osobę za 3 miesiące i liczymy na to, że na stanowisko tej osoby będziemy w stanie ją z powrotem zatrudnić za, nie wiem, 8-10 miesięcy, tak? No i tutaj właśnie bardziej efektywniejszą metodą negocjacji moim zdaniem jest po prostu zmniejszenie wymiaru godzinowego, ale no to jest jakby a whole thing. Jakby oczywiście, że dla nas jakby przy negocjacjach będzie walka o każdą złotówkę, o każdą chwilę i o każdy benefit. Dla nas najważniejsze będzie zatrzymanie tego. To jest zawsze dla nas będzie pierwsza linia akcji, żeby po prostu, jeśli jest taka możliwość, zatrzymać te zwolnienia.
Jeżeli jeszcze naszych słuchaczy nie przekonaliśmy do tego, że warto się zaangażować i wstąpić do waszego związku zawodowego, to może jeszcze powiedzmy, kto może do was dołączyć?
Każdy. Czy jesteś zatrudniony na umowie o pracę w dużym studiu, umowę B2B w średnim, czy zlecenie w outsourcie, to twoje miejsce jest z nami i będziemy w stanie ci pomóc. Nieważne, czy twoim problemem jest to, że pracodawca nie uznaje stosunku pracy, czy dochodzi do masowego mobbingu, czy przypadkiem znowu pojawia się crunch na koniec produkcji. Chcemy być dla wszystkich i ze wszystkimi, żeby móc działać na rzecz całego przemysłu growego. Prawnie jesteśmy w stanie przyjąć dosłownie wszystkich, nawet osoby obecnie bezrobotne, weteranów, którzy czy studentów kierunków growych, którzy są zaangażowani w to, jak przemysł w tym momencie wygląda i chcą pomagać, żeby tworzyć go jeszcze lepszym. Prawnie jesteśmy w stanie zapewnić członkostwo takie formalne, tak jak teraz możemy zapewnić pracownikom 11bit i CD Projekt, jeśli ktoś ma 3 miesiące na umowie nie o pracę lub dowolną formę umowy o pracę. I jeśli uważasz, że są jakieś problemy, w których moglibyśmy ci pomóc, nieważne gdzie jesteś zatrudniony, napisz do nas i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc.
No, brzmi jak zaproszenie, a ja jeszcze mam jedno pytanie o przyszłość. Jakie są takie wasze cele i marzenia dla związku zawodowego, pracowników, no ale też branży, tak byśmy spojrzeli troszeczkę w przyszłość.
Tak, bardzo ważną akcją, którą teraz prowadzimy, jest wielka ankieta dotycząca workloadu w 2023. To jest tak shorthand badanie crunchowe. Chcemy zbadać skalę przepracowania w branży, tego, ile nadgodzin ludzie wyrobili w zeszłym roku i w jakich sytuacjach znajdowały się ich studia. To jest pierwsze takie badanie na pewno w Polsce dotyczące crunchu i skali przepracowania w branży gier wideo. i przez ten miesiąc prowadzimy, czy przez styczeń prowadzimy tą ankietę, kończy się ona w lutym i będziemy w następnych miesiącach ją opracowywać i ogłaszać wyniki na konferencjach branżowych, na co do śledzenia czegoś serdecznie zapraszam, bo to jest naprawdę przełomowe badanie i pracujemy teraz z... szukamy pomocy uniwersyteckiej, jeśli chodzi o opracowanie tego i zapowiada się naprawdę, naprawdę przełomowo. Oczywiście wyników jeszcze nie widziałem, ale wiem, jaka jest frekwencja w tym momencie i wiem, jak te wnioski będą w stanie nam pomóc w działaniu. Planujemy rozszerzyć się do bardzo dużej ilości firm. Tak jak mówiłem, jest nas ponad 100, a ponad połowa z tych 100 osób jest w tym momencie z firm, w których nie mamy oficjalnej reprezentacji, nie jesteśmy tam oficjalnie zapisani jako komisja. No i chcemy rozszerzyć się na jak najszerszą grupę z nich. Nie jest to proste, no bo każda firma wymaga reprezentanta, to nie jest łatwa praca, ale zrobimy, nie zamierzam obiecywać ile i kiedy, ale bardzo dużo wysokoprofilowych studiów jeszcze zostanie uzwiązkowionych w tym roku. No i oczywiście w następnym. Chcemy znacząco pracować też w kwestiach właśnie wcześniej wspomnianej edukacji oraz wypracowywać rozwiązania, jeśli chodzi o użytkowanie sztucznej inteligencji w produkcjach gier wideo.
Trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
To był 6 odcinek 2 sezonu podcastu Pracownia. Jeśli Wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie, dzielcie się z nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz Was zapraszam. Do usłyszenia.